Ludzie i pieniądze.
Coraz więcej ojców zajmuje się maluchami, czy to trwała i postępująca zmiana. Polska na odległym miejscu pod względem konkurencyjności gospodarek świata. Jak poprawić wynik? Niekoniecznie tanią siłą roboczą. Firmy zwalniają zdalnych symulantów, czy markowanie pracy stało się już dużym problemem? I ruszyły dopłaty do przydomowych wiatraków. Czy znajdą się chętni? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Pieniądze w Radiu Gdańskie, a w studio dziś goście Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Szczepan Sakowicz, zarząd Kainos, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Według danych ZUS-u z urlopów ojcowskich w ubiegłym roku skorzystało ponad 180 tysięcy mężczyzn. To znaczący skok w porównaniu do poprzednich lat. W 2013 roku liczba ta wyniosła zaledwie 28 tysięcy, co oznacza niemal siedmiokrotny wzrost w ciągu dekady. W przypadku urlopów rodzicielskich również odnotowano wzrost zainteresowania. W ubiegłym roku około 19 tysięcy mężczyzn zdecydowało się na przejęcie części urlopu macierzyńskiego od swoich partnerek, a rok wcześniej z tej opcji skorzystało prawie 4 tysiące ojców, wynika z raportu grupy Progres. No, my przypominamy i mówimy też między innymi dlatego, bo kto jeszcze nie wie albo nie pamięta, nie daj Boże, w niedzielę Dzień Ojca. Panowie, czy to już zaczyna być trendem, że panowie powolutku, ale zaczynają korzystać z urlopów ojcowskich, przejmują część macierzyńskich. I czy to jest problem dla pracodawców?
Ja osobiście u mnie w firmie znam kilku chłopaków, którzy zdecydowali się. No żaden z nich nie poszedł w 12 miesięcy. To bardziej były historie w stylu miesiąca czy dwóch. Myślę, że tak, że to jest trochę trend. Jeżeli chodzi o pani pytanie, czy w jakiś sposób problem dla pracodawcy, no nie, to by było bardzo nie fajne z tego punktu widzenia. Oczywiście tam jest kwestia, jak z każdym urlopem, zasygnalizowania odpowiednio wcześniej, przekazania obowiązków, zostawienia rzeczy w porządku, ale jak najbardziej u nas w Kainosie promujemy taką postawę i drzwi są otwarte jak najbardziej.
Bogusław Wieczorek, jak to pan z kolei obserwuje u was tam w biurowcach?
Wydaje mi się, że to poza tym, że są to zmiany prawne, które właśnie też wymuszają jednak przystosowanie się do nich, w niektórych branżach nadal jest to, powiedziałbym, spotyka się z takim niekoniecznie uznaniem kolegów czy przełożonych. Tutaj zachęcałbym jednak do zmiany tego podejścia. Mówię też z osobistego doświadczenia. Z takiego urlopu korzystałem i jest to na pewno i fajne wsparcie dla małżonki, dla partnerki. Super czas z dzieckiem, więc wpisuje się to w taki trend dbania o dobrostan, o well-being. Pracodawcy wychodzą z wieloma inicjatywami w tym zakresie i na pewno taka inicjatywa przy tym jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego człowieka jest na pewno super i bardzo wskazana.
Zbigniew Markowski.
Ja myślę, że to jest element szerszego zjawiska, bo nie widzę to jako, nie traktuję tego jako trendu, ale jako zjawisko. A tym szerszym elementem, kontekstem jest chęć powrotu kobiet na rynek pracy. Duża ambicja młodych Polek, które chcą być aktywne. Zresztą chyba też i życie, i problem zarówno społeczny, jak i ekonomiczny często wymusza, żeby w rodzinie kobieta też była szybciej wróciła na rynek pracy. To jest pierwszy trend. A drugi jest taki też, że te dobre stawienia spółek, właśnie o których tu mówił kolega, wynikają również z tego, że mamy braki na rynku pracy. Nie ma za dużo ludzi, więc to zjawisko się jest pozytywne. Oceniam z punktu widzenia, nazwałbym to, psychologii rodzinnej, społecznej, ale też są to podczynniki czy czynniki ekonomiczne i społeczne. Czy to będzie trendem? Trudno powiedzieć, bo my mamy w Polsce dość łatwo dużo do uogólniania szybkiego. I wydaje mi się, że te zjawiska są zbyt krótko obserwowane, żeby to nazwać trwałym trendem. Chociaż na tle zjawisk europejskich to rzeczywiście zmierza w kierunku takim, żeby podział obowiązków rodziny był rozłożony równomiernie. To pozwala też właśnie kobietom na większą niezależność ekonomiczną i społeczną. No i trzecia sprawa jest taka, że pracodawcy, zwłaszcza w stosunku do bardzo wykwalifikowanych ludzi, tutaj kolega reprezentuje taki biznes, no muszą, że tak powiem, otwarcie podejść.
No i a propos tej niezależności ekonomicznej kobiet, tutaj jest bardzo ważny argument, o którym my zapominamy, między innymi o kolosalnych różnicach, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne mężczyzn i kobiet. No mężczyźni mają znacznie wyższe, między innymi dlatego, że dopiero od niedawna zaczynają korzystać z urlopów ojcowskich, z macierzyńskich, tacierzyńskich, to się dopiero takie możliwości otwarły. Wtedy, kiedy ich nie było, kobiety siedziały z dziećmi w domach, no i rzecz jasna w tym czasie nie pracowały, nie odkładały składek emerytalnych, w związku z czym teraz to pokolenie, które wychowywało dzieci kilkadziesiąt lat temu, no, ma na emeryturze znacznie gorzej i są widoczne te różnice. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas się to wyrówna, a ja już nie wspomnę o sytuacjach, kiedy kobieta zostaje samotną matką i właściwie do końca życia jest samotna. Nie poradzi sobie z tą emeryturą, jaką wypracowała właśnie przez to, że wcześniej przez dość długi czas wychowywała dzieci. To jedno. A druga rzecz, to chciałam podpytać, tak, bo z jednej strony panowie biorą urlopy ojcowskie. Przyszło mi do głowy, czy nie przeznaczają, przynajmniej ci, którzy też pracują często zdalnie, czy nie przeznaczają ich bardziej na fuchy niż na wychowywanie dzieci? Da się to sprawdzić?
No, wydaje mi się, że to są jakieś indywidualne przypadki i to jest oczywiście moja intuicja, ale zakładałbym, że jest to mniejszość. Natomiast jeszcze ad vocem tego, czy nazywamy to trendem czy zjawiskiem, urlopy ojcowskie są dostępne w Polsce od bodaj 15 lat później, więc jest to naprawdę już długi okres czasu.
Ale to jest bardzo prawne.
Tak, oczywiście.
Ja mówię o skali.
No ale to jest druga część zdania, bo pojawiła się później możliwość i to jest faktycznie coś nadal nowego i co się zagnieżdża w jakiejś świadomości społecznej, czyli możliwość wspólnego wykorzystywania tego kiedyś urlopu macierzyńskiego, no dzisiaj rodzicielskiego, tak? Tej części, którą może wykorzystać matka, może wykorzystać ojciec. I z roku na rok, przez te ostatnie kilkanaście lat, jakby te liczby narastają, znaczy ludzie się do tego przyzwyczajają, wiedzą, że mogą. Oczywiście ma na to wpływ sytuacja na rynku pracy, oczywiście ma na to wpływ sytuacja po pandemii i trochę inny model pracy, tak? Czyli model pracy hybrydowej, czasami zdalnej, który też pokazuje, że być może warto część tego swojego czasu poświęcić na rodzinę, a nie pracę.
A tak jak też panowie obserwują, pracodawcy też idą w tej chwili na rękę ojcom, jeżeli chodzi o udzielanie jakichś tam potrzebnych nagłych dni wolnych. Czy też panowie z tego korzystają, czy nadal jednak, kiedy dziecko zachoruje, to jest to scedowane na mamę?
Ja non stop to widzę, też często z tego korzystam i ludzie, z którymi współpracuję, korzystam. Tutaj na tym tygodniu jeden z kolegów po prostu zachorowała córka i on musiał wziąć czas wolny. No, znowu ten punkt, o którym wcześniej wspominałem, to jest na zasadzie trochę taki fair, nie? Że jeżeli czy jestem chory, czy ktoś jest chory, to nie jest, że znikam, nie? I po prostu nagle mamy respondera, że nie mam mnie w biurze, tylko to jest kwestia, żeby usiąść godzinę, dwie, pokończyć swoje rzeczy, albo po prostu je umiejętnie przekazać innym, żeby nie było dziury, żeby nie było tak, że klient czeka na coś, że coś jest niezrobione.
Mhm. Znaczy, mi się wydaje, że to wygląda różnie w różnych sektorach, bo pan tutaj reprezentuje sektor najwyższej technologii i tam jest praca intelektualna, ona może być wykonywana w różny sposób. O wiele trudniej, mimo dobrych chęci, jest to do zastosowania, taka duża elastyczność w sektorach, które wymagają reżimu produkcyjnego. I A jeszcze jak biorąc pod uwagę fakt, że, a to widzę wśród kolegów, którzy pracują w sektorach produkcyjnych, no to jest trudno znaleźć ludzi zastępców, prawda? Mimo tego, że są agencje pracy, które przygotowują ludzi do pracy czasowej, to nawet najlepsze chęci nie pozwolą na takie pełne działanie. Podejrzewam, że jednym z elementów przyszłości, który umożliwi taki postęp, o którym tu mówimy, będzie dalej posunięta automatyzacja, robotyzacja produkcji, co pozwoli lepiej wykorzystać potencjał ludzki w innej formule i też stworzyć nowe reguły gry w przedsiębiorstwach.
No faktycznie, jeżeli potrzebny jest pracownik, którego wyszkolenie zajmuje kilka lat i to można sobie łatwo wyobrazić, i jeżeli jego nieobecność wstrzymuje całą linię produkcyjną, gdzie otworzenie tej linii z powrotem może zająć całe dni i faktycznie wszyscy śrubują koszty i nie ma redundancji, że są dwie osoby, które nagle można wyciągnąć z szafy, no to wtedy to jest to duży problem.
Tak, tak. I o tym właśnie chciałbym wskazać na to.
A my za moment zmieniamy temat. Singapur, Szwajcaria i Dania to najbardziej konkurencyjne gospodarki na świecie. Polska mozolnie pnie się w górę. My zajęliśmy 41. miejsce. No i co zrobić, aby nasza gospodarka była bardziej konkurencyjna? O tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, w studio goście Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Szczepan Sakowicz, zarząd Kainos, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. No i wracamy do tematu, na temat konkurencyjności naszej gospodarki. Przypomnę, Singapur, Szwajcaria, Dania, a w pierwszej dziesiątce także Holandia, Hongkong, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan, Holandia i Norwegia. Tak w kolejności to najbardziej konkurencyjne gospodarki na świecie. Polska mozolnie pnie się w górę. My zajęliśmy 41. miejsce. Niedaleko przed nami na 38. pozycji jest Japonia, jakby to mogło nas w czymś pocieszyć. Ranking opracował i opublikował Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania, informuje Forsal.pl. No i trzy pierwsze miejsca to z pewnością gospodarki, w których nie dominuje tania siła robocza. Przypomnę, Singapur, Szwajcaria, Dania. U nas, jak mówimy o konkurencyjności gospodarki, no to słyszę... Pensje idą w górę. Nasza gospodarka zaczyna tracić konkurencyjność. Myślę, że w Singapurze, Szwajcarii i Danii pensje są znacznie wyższe. A są to najbardziej konkurencyjne gospodarki na świecie. Mój tok myślenia zły?
Pozornie ma pani rację, panie redaktor. Mianowicie,
Zbigniew Markowski.
Mianowicie konkurencyjność. W ogóle chcę powiedzieć, że ten problem jest najbardziej kluczowy dla Polski. Być gospodarką konkurencyjną i stawiać czoło tym, które są doskonale zorganizowane. Mówię tu o krajach. Problem polega na tym, że pensje mogą rosnąć i zawsze rosną wtedy, z punktu widzenia ekonomicznego, w sposób uzasadniony, kiedy produktywność rośnie pracy, czy jest szybsza. Bo to, że pensje rosną, to jest tylko i wyłącznie dobry objaw. Natomiast problem wydajności, szerzej mówiąc produktywności, jest tutaj kluczowy. My mamy w Polsce sytuację odmienną, mianowicie arbitralnie rząd jeden, teraz ten zmuszony jest skądś to, podnosi cenę, płacę minimalną. I to jest groźne, dlatego że to dochodzi do poziomu bardzo wysokiego w stosunku do płacy średniej. I w związku z tym, dlaczego są te kraje konkurencyjne? Przede wszystkim dlatego, że mają gospodarkę prywatną. Chcę powiedzieć, że w Polskę, o czym się nie chce mówić, czeka i bez tego nie zrobimy skoku, ponowna reprywatyzacja. Jeśli spojrzymy na spółki Skarbu Państwa, one są wyjątkowo nieudolne, zarządzane, wyjątkowo niefrasobliwe, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy inwestycyjnych i przez to są też, często mają monopolistyczną pozycję na rynku. Nic tak nie szkodzi jak monopol. Tutaj znowu będę, wczoraj miał taką dyskusję w Gdańskim Klubie Biznesu właśnie na temat monopolu Orlenu, prawda, w gospodarce polskiej. Druga sprawa jest to sprawne państwo, w zasadzie jeśli chodzi głównie o praworządność. No proszę zwrócić uwagę, jak długo trwają sprawy, rozstrzygnięcie spraw w sądach, spraw prostych gospodarczych, prawda. Zatem, no i trzecia kwestia to jest edukacja. My nie mamy długofalowego programu edukacyjnego, który by wyzwalał inicjatywę, samodzielność myślenia, pracy w grupie i tak dalej, i tak dalej. Więc droga dla Polski jest istotna. Natomiast ja uważam, że jest największym problemem dla Polski to jest bycie gospodarką konkurencyjną, bo jakkolwiek jesteśmy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, tutaj mówię za Dariuszem Piątkowskim, bardzo fajnym ekonomistą, który mówi, że Polska była liderem wzrostu gospodarczego. Tak, ale utrzymanie tej pozycji w środku przez dłuższy okres czasu, przez dekady, wymaga właśnie silnej konkurencyjności.
Mm-hmm. No ja widziałem ten ranking. Widziałem ten ranking i miałem takich kilka przemyśleń, że właśnie tak jak tutaj kolega wspomniał, że to taki. Nie wiem, czy to nie jest źle nazwany ten ranking, bo takie kraje jak Szwajcaria, Singapur czy Dania to nie są kraje, które przyciągają zbyt dużo biznesu, jeżeli chodzi o wolumen tego biznesu. No, to wtedy jakby to już Polska jest w lepszej sytuacji. Jak czytałem kryteria tego rankingu, to miałem wrażenie, że to jest ranking, która z tych gospodarek jest najbardziej wydajna, jeżeli właśnie chodzi o sądownictwo, o prawo, przejrzystość podatków, o po prostu taka dobrze naoliwiona gospodarka. Bo przecież Dania ma najwyższe podatki, jedne z najwyższych podatków w Unii, tak więc naprawdę, nawet jeżeli kryterium kosztów nie jest najważniejsze, to nie ma zbyt wielu firm, które przenosi się do Danii w tym momencie, nie? I moim zdaniem Polska fajnie, że się w tym rankingu pnie do góry i dobrze jest mieć takie rzeczy w dobrym stanie, bo faktycznie po poprzednich rządach, po zamieszaniach z Polskim Ładem, gdzie my tutaj w Polsce próbujemy wytłumaczyć zarządowi z Belfastu, co tu się w ogóle dzieje, że my nie wiemy, jak naliczać pensje ludziom od następnego miesiąca.
Zapytam, jak wam idzie w tłumaczeniu?
No, chyba już się przyzwyczaili, bo 17 lat jest firma w Polsce, ale jeżeli jest grudzień i były takie sytuacje, że od stycznia nie wiemy, jaka jest wykładnia prawa, no to jest niewyobrażalne dla takich krajów, które są dojrzałe, gdzie te rzeczy się dzieją, tak więc no to jakby nam nie pomaga. Nie? A z drugiej strony to właśnie w tym tygodniu był kolega z Belfastu, jeden właśnie z senior menadżerów, od niedawna jest w Keynosie, pierwszy raz był w Gdańsku, jechał PKM-ką z lotniska i tutaj w Alchemii zobaczył tego pracodawcę jednego z branży finansowej, że ma kilka budynków i tam pracuje ludzi, mówi, a to już teraz wiem skąd oni, dokąd oni z Belfastu wyjechali, bo lata temu to największy był u nas pracodawca, a zniknęli i teraz są tutaj, tak więc no, czytając Polska 42 w tym rankingu, a ciągle jeszcze nowe inwestycje przychodzą i pomimo wysokiej płacy minimalnej, pomimo tego, że te koszty już się powoli wyrównały z resztą Europy, no że jednak tą konkurencyjność mamy, gdzie może w Szwajcarii, tak jak byłem akurat w Genewie, no Szwajcaria fajnie przyciąga duże firmy technologiczne, takie rzeczy związane naprawdę z sztuczną inteligencją, z takich najwyższych lotów ekonomią, no ale taką jakąś produkcyjną, no to w życiu, tam nikt nie przychodzi, zresztą tak samo i w Singapurze, tak więc no takie mieszane uczucia mam co do tego rankingu, jak to zostało policzone.
Bogusław Wieczorek.
To, z czym się mierzymy, to jest pułapka średniego rozwoju. Mamy bardzo dobrą infrastrukturę, mamy świetne kadry, mamy niewydolny wymiar sprawiedliwości, co może nie jest jakimś wielkim wyróżnikiem, bo wymiary sprawiedliwości wyglądają różnie w poszczególnych krajach. Mamy na pewno bardzo niestabilny system prawny i to jest wielkie utrudnienie. Natomiast abstrahując od wszystkich tych kwestii, także wysokości wynagrodzenia minimalnego, które mogłoby być pewnie dużo wyższe, tak jak w Szwajcarii czy w Danii, natomiast żeby tak się zadziało, polska gospodarka musi wejść na inny etap tego cyklu produkcji, tego cyklu usług, na dużo bardziej marżowy, który obecnie znajduje się w krajach zachodu. Z oczywistych względów kraje zachodnie, ale też kraje azjatyckie coraz bardziej, oczywiście Stany Zjednoczone też, nie widzą żadnego powodu, żeby te ostatnie etapy najbardziej marżowe oddawać, ponieważ no, z tego się bierze największa korzyść. I tak jak w XVI, XVII wieku Polska produkowała i eksportowała zboża, no to tę część najbardziej marżową zajęli kupcy gdańscy, więc trochę nawiązując do tej analogii historycznej, chciałbym, żeby i polscy politycy, i polskie społeczeństwo aspirowało do bycia kupcami gdańskimi, a nie polską szlachtą.
A co zrobić, aby zwiększyć tę produktywność? Bo odkąd pamiętam, audycja ma już chyba z 12 lat, to mówimy o tej produktywności, o zwiększaniu produktywności. Pracownicy powiedzą, ale jak to, Polacy są najbardziej zapracowanym narodem zaraz po Grekach, którzy to będą jeszcze bardziej za moment będziemy mówić zapracowanym narodem. Kto ma wpływ na tą produktywność? Kto ma to zmienić? Kto ma sprawić, że ona wzrośnie?
To nie jest proces taki, który można zadekretować, ale zaczyna się od prywatnych inwestycji. To jest pierwsza sprawa. Jeśli one nie rosną, to znaczy, że nie stwarza się uzbrojenia miejsca pracy takiego, którzy mają konkurenci w innych krajach. Więc pracownik, żeby nie wiem jak długo pracował, nie jest w stanie pracować bardziej wydajnie. Zatem kluczem są do tego prywatne inwestycje. Druga sprawa jest taka, że my musimy oczywiście czynić ten rynek bardziej elastyczny. Proszę zwrócić uwagę, to pewnie tutaj kolega mówi z doświadczenia irlandzkiego, porównując, że my mamy coraz więcej uwarunkowań socjalnych. Mówię też i o Europie, bo to jest problem Europy. Przecież o tym też będziemy mówić później, mianowicie narzucone przez związki zawodowe przeróżne ograniczenia, które są w istocie szlachetne, ale nie są rozstrzygane przez problemy kosztowe. Kto za to zapłaci? Prawda? W związku z tym jest za dużo regulacji, które czynią przedsiębiorcę częściowo takiego niezdolnego do skoncentrowania się na istocie, czyli na rozwoju swojej firmy. Po trzecie, mamy też problem podatkowy. System podatkowy, tutaj kolega czy koledzy bardzo ładnie zauważyli skutki Nowego Ładu, ale generalnie obciążenia podatkowe są tak zróżnicowane, te daniny podatkowe, które często nie nazywają się podatkami, że podnosimy koszty bardzo wysoko. A jeśli podnosimy koszty, no to siłą rzeczy marże, które możemy zarobić w eksporcie, są mniejsze, prawda? Więc co do tego jeszcze dochodzi kurs walutowy i tak dalej. Suma summarum, widzę dwa takie czynniki, mianowicie pierwsze to niskie inwestycje, które, dla których nie ma właściwych zachęt podatkowych i to stabilnych, i nadmierna regulacja gospodarki, która zniechęca do inwestowania, dlatego że nigdy nie wiadomo, czy za kilka lat nie zmienią się warunki biznesplanu, które przyjęliśmy przy danej inwestycji.
No, mieliśmy sporo takich przykładów, kiedy właśnie zmiana systemu prawnego, jakby regulacji następowała z dnia na dzień, czyli pojawił się projekt ustawy, był super szybko procedowany i pół roku później wchodził w życie, który wywracał do góry nogami całe modele biznesowe, całe firmy i tak dalej. Mam takie wrażenie, że nie zawsze politycy sobie zdają sprawę, przynajmniej nie chcą sobie zdawać z tego sprawy, że inwestycje w biznesie to są horyzonty często 5, 10, w nieruchomościach 20-letnie, więc prawo musi też jakby odpowiadać na te potrzeby. Nie może się zmieniać szybko. I jeszcze nawiązując do tych obciążeń podatkowych, ciekawe jest to, że jeśli spojrzy się na statystyki porównania z innymi krajami, to obciążenia podatkowe, patrząc po samych stopach w Polsce, wcale nie są bardzo wysokie. Bardzo wysoki jest koszt obsługi tej administracyjnej. Fakt, o którym to jeszcze pan wspomniał, że w środku miesiąca nie wiem, co będzie na początku miesiąca. Znaczy, tak się nie da funkcjonować, tak się w domu nie da funkcjonować, a to dopiero zarządzając kilkusetosobową czy kilkutysięczną firmą.
Zdecydowanie. Wracając do tej produktywności, no to branża informatyczna, no to muszę wspomnieć o sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyzacji. To jest jakby i to jakby się dzieje na już teraz. Nie? Mieliśmy takie warsztaty w tym tygodniu dwudniowe i ktoś mówi, a kto będzie pisał notatki, kto zrobi podsumowanie. Nie? I taka oczywista odpowiedź, ale to ja tu w Teamsach transkrypt włączę, a później Copilot nam zrobi podsumowanie z tego. Nie? Już ta osoba nie jest potrzebna. W Genewie teraz na tej AI for Good, czyli ta sztuczna inteligencja dla dobra, robot mi wino nalewał, nie?
Dobrze dobrał?
Bardzo dobrze, nawet kropelki nie wylał, nawet taki zakręcił tą butelką później, żeby nie przepłynęło, nie? Startup szwajcarski coś takiego ma i tylko temat jest taki, że zwiększymy swoją produktywność, jeżeli będziemy tych narzędzi dobrze wykorzystywać. Teraz na przykład w informatyce to już tak naprawdę bez używania tych narzędzi Microsoft typu Copilot do kodowania, to już nikt nie pracuje, bo to tam, nie wiem, jedni mówią 10%, drudzy 20% są bardziej produktywni. Niektóre firmy już szykują takie całe gotowe systemy, które będą przerabiać kod starej aplikacji na nowy kod chmurowy jakby automatycznie albo z niewielką ingerencją człowieka. Czyli jako my, jako Polacy, jako ekonomia, jak się nauczymy z tego korzystać, wzrośnie nam produktywność, ale Europa przegrała wyścig o AI, my mniej nie istniejemy, tak więc my będziemy bardziej produktywni, ale w międzyczasie będziemy odpalać działkę dla pana Microsoftu czy innego Google'a z Ameryki czy kogoś z Chin, bo mamy ich roboty, mamy ich technologię i oni będą od tego odcinać kupony i nie wiem w ostatecznym rozrachunku, czy wyjdziemy na tym lepiej czy gorzej, ale prawdopodobnie będzie po prostu siły ludzkiej potrzeba o wiele mniej do wykonywania tych samych zadań.
No i tutaj my płynnie przejdziemy do kolejnego tematu. Intrygujący wyrok sądu w Niemczech uznał, że zakaz handlu w niedzielę obejmuje też sklepy, uwaga, autonomiczne, czyli takie, które działają bez udziału człowieka, w których nie pracują ludzie, automaty obsługują klientów. Sąd zajął się sprawą po protestach związków zawodowych, które stanęły po stronie właścicieli sklepów z ludzką obsługą, czujących się poszkodowanymi w starciu ze sklepami autonomicznymi, no bo te autonomiczne również w niedzielę zarabiają, a te z ludzką obsługą nie zarabiają, bo jest ludzka obsługa, która powinna mieć wolne w niedzielę. A z kolei Grecja od początku lipca wraca do 6-dniowego tygodnia pracy. Czyli z jednej strony roboty sobie odpoczną w niedzielę, dla równowagi Grecy pójdą do pracy w soboty. Jakie trendy na rynku pracy na świecie w związku z tym, w którą stronę to się potoczy? Bo ten wyrok niemieckich sądów jest zastanawiający co najmniej.
Trudno powiedzieć, jakim to się potoczy, bo to jest cała gospodarka przeżywa w tej chwili światowa niezmierne transformacje i jesteśmy świadkami zjawiska kurczenia się geopolitycznego, globalizacji i tak dalej, zmiany głównych walut. To trochę wymaga czasu, żeby zobaczyć, w jakim kierunku to pójdzie. W moim odczuciu, kiedy przeczytałem tę informację i wyrok sądu, to uznałem to, że to jest żart. I chcę powiedzieć, że tym bardziej, że przypadkowo jestem bardziej nadzorczej spółki polskiej, która będąc na giełdzie produkuje kasy bezosobowe i właśnie do tych przeróżnych sklepów i żaden z sieci polskich nie protestuje przeciwko zamianie kas, wprowadzeniu kas kosztem pracy żywej, której nie ma. Z punktu widzenia racjonalnego ten wyrok jest patologiczny po prostu. Dlatego, że każda sieć sklepowa może wprowadzić tego typu kasy. W Szwajcarii to jest też zjawisko dość powszechne. Problem jest taki, czy rzeczywiście handel powinien być dostępny w niedzielę. Bo rozumiem, że związki te nie tylko bronią swoich interesów, żeby był poziom zatrudnienia i określony poziom płac, ale też stoją w interesie swojego pracodawcy i mówią, no nie, my chcemy mieć po prostu gwarancję pracy, prawda? Czyli ja ten wyrok, tego wyroku nie rozumiem, uważam za absurdalny i on powinien być usunięty. Natomiast tendencja jest taka, że będziemy mieli coraz więcej właśnie technologii, które wymieniają żywą pracę, i przed tym nie uciekniemy.
Podobnie myślę, bardzo, bardzo mnie zdziwiła ta cała rozprawa. Tak cofając się trochę do tyłu, poprzedni rząd wprowadził zakaz handlu w niedzielę. Mi to się nie podobało i się ciągle nie podoba. Dlaczego mam się tłoczyć, powiedzmy, w sobotę i tak dalej? No ale co, trzeba było zmienić swoje zachowania i tyle, i się przestawić. Jakby trochę w drugą stronę zaczęło mnie ciągnąć, gdy rozmawiałem ze swoją fryzjerką, ona w centrum handlowym pracuje i mówi, że no dzięki temu to niedziela to jest jedyny dzień w tygodniu, kiedy ona z mężem i z synem może zjeść razem obiad. Myślę sobie, no jest coś w tym, nie? Że po prostu to jest taki dzień rodzinny, ja jakby... Nie padłem trupem, że w niedzielę nie mogę kupić, kurczę, mięsa gdzieś tam. Ale odbiera nam zupełnie oręż tej argumentacji, gdy to jest automat i automat ma zakaz. To jest zupełnie bezsensowne. Co innego opodatkować automat i roboty, o, gdzie, tak jest, gdzie te dyskusje też się toczą, jakby nie ma konkluzji i tak dalej. Ale dlaczego to ma nie być czynne? Przecież to, wracając do źródła, to ten zakaz jest dlatego, żeby ludzie nie pracowali w niedzielę, żeby mogli ze bliskimi spędzać czas. Tak więc zupełnie bezsensowne.
Czy nie chcę otwierać szerszej dyskusji, ale proszę zwrócić uwagę, że my tylko mówimy o pracy w galeriach w sobotę, tak, i sklepach, ale przecież nikt z tych obrońców nie pyta się, a co mają robić lekarze, kolejarze, dziesiątki służb, które też mają rodziny i też chciałyby zjeść obiad w sobotę i w niedzielę. To jest jakby jeden aspekt. No to jest jeszcze pani poruszyła drugą kwestię Grecji. Mm-hmm. Tutaj, żeby nam nie umknęło. Otóż tam nie ma przymusu pracy, tam jest otwarcie. I to jest bardzo istotna sprawa. Jeśli ustawodawca stwarza możliwości, to rozumie, że to taka sytuacja, w której ktoś będzie chciał pracować, bo tam jeszcze mówimy o tym, że ktoś jeszcze może podjąć drugą pracę, prawda? Jest wymogiem negocjacji między pracodawcą a pracodawcą, w związku z tym nie widzę tutaj jakiegoś takiego strasznego obciążenia pracą Greków. No,
pracownicy i związki greckie pracownicze już się burzą, bo że związki, będzie tak, to wykorzystywane.
Bo związki zawsze będą się burzyć, ale pracownicy chcieliby pracować. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o pracy, która jest bardzo ważna w Grecji. Dlaczego ten problem powstał? Bo bardzo dużo było pracy świadczone poza systemem. Czyli nie było opodatkowanej, nie było kwestii regulacji przepisów sanitarnych i innych rzeczy, tak? Krótko mówiąc, była to praca w szarej strefie. To jest element regulacji, który tym pracownikom daje szansę, bo tam jest też mowa o tym, że będą zarabiać więcej w sobotę, w niedzielę, kiedy pracują. Więc jest to dobrowolny wybór. Potrzebuje pieniędzy, ma możliwości, pracuje więcej. To jest, wydaje mi się, kluczowa sprawa, elastyczność.
Ja czytam ten wyrok niemiecki trochę jako jeden z wielu przejawów walki starych pieniędzy i nowych pieniędzy. Jeszcze kilkanaście lat temu była wielka, gorąca dyskusja w Polsce, czy firmy prowadzące aplikacje przewozu osób, nazwijmy to, mogą jeździć po polskich ulicach, czy nie. Były takie bardzo medialne zatrzymania tych kierowców i tak dalej. No dzisiaj już tego problemu nie ma. Licencja taksówkowa jest po prostu tak otwarta, że w zasadzie każdy może ją otrzymać. I zmienił się zupełnie rynek transportu taksówkowego. Inny przykład. Teraz w polskim parlamencie jest procedowana nowelizacja prawa autorskiego, które właśnie decyduje między innymi o tym, czy pieniądze, czy big techy, czyli duże firmy elektroniczne, technologiczne, będą musiały odprowadzać tantiemy w tym przypadku do właścicieli praw autorskich, czyli z wieloletnią tradycją wydawnictw i tak dalej, i tak dalej. No, ponieważ sytuacja gospodarcza, technologiczna zmienia się z kwartału na kwartał, nie z roku na rok, tylko szczególnie ten AI, jak sobie porównamy, co AI potrafiło zrobić 3 miesiące temu, a co potrafi dzisiaj, to już jest potężna różnica. Prawo nie ma szans za tym nadążyć, a też ani ludzie, ani lobby, ani właściciele, ani nikt, kto na tym będzie tracił, nie będzie się na to bardzo łatwo godził i będziemy oczywiście świadkami jeszcze pewnie wielu równie absurdalnych decyzji, które będą jakąś wypadkową tych dwóch ścierających się sił.
No to chciałabym, żeby też tak szybko jak ten AI się rozwija, źródła napędu się rozwijały, alternatywne I wtedy będzie można no, przystopować troszkę lobby wykopaliskowe, że to tak nazwę. Symulator pracy myszki, antywygaszacze ekranu, programy do automatyzacji kliknięć to tylko niektóre ze sposobów, jakich część osób pracujących zdalnie stosuje, by ich szef nie dowiedział się, że akurat wyskoczyli na zakupy, na spacer, umyć auto. Jeden z amerykańskich banków zwolnił już kilka osób za symulowanie bycia przy komputerze, bo nie powiem, że symulowanie pracy, tylko symulowanie bycia przy komputerze, o czym informuje bankier.pl. No i chciałam panów zapytać, czy to jest duży problem, bo jeżeli ktoś ma pracę zadaniową, ktoś jest programistą, ma jakiś termin, to chyba nie musi siedzieć tych 8 godzin od 8 tam do którejś, żeby pokazać, że on tam jest. Ważne jest, żeby się zmieścił w terminie z gotowym produktem.
To jest wielkie wyzwanie organizacji pracy w ogóle i zarządzania tą pracą swoich pracowników. Znowu chyba przede wszystkim dotyczące sektora usług, a zdecydowanie najmocniej sektora IT. Znowu, ponieważ jesteśmy w wielkich zmianach i technologicznych, ale też społecznych, zwracam uwagę, że tym takim katalizatorem zmian była pandemia. Wcześniej mieliśmy narzędzia, które pozwalały na tego typu pracę, ale nie było to aż tak powszechne. Spowszechniało w ciągu ostatnich 4 lat i wszyscy musimy się tego nauczyć. Znaczy zarówno osoby świadczące pracę, pracownicy, jak i menedżerowie zarządzający tą pracą. Stosowanie takich najprostszych rozwiązań właśnie, czy ktoś porusza myszką, czy nie, no one były faktycznie wprowadzane. Dzisiaj możemy to może traktować trochę anegdotycznie, ale takie systemy funkcjonowały. One nie mają prawa się sprawdzić. Znaczy, jeśli menedżer nie wie, jaką pracę można wykonać w ciągu 8 godzin i nie oczekuje tego od swojego pracownika, no tym gorzej dla menedżera. Znaczy, to on musi wdrożyć narzędzia pomiaru, musi znać swoich ludzi i wiedzieć, co można wykonywać. I taką funkcję może też pełnić biuro, znaczy dużo trudniej jest na samej pracy zdalnej, dużo łatwiej jest na hybrydzie, kiedy możemy porównywać, sprawdzać trochę bardziej, jak pracownicy pracują, a później oczekiwać podobnych efektów przy pracy zdalnej. Mhm.
Że, no, znowu branża technologiczna, znowu trochę inaczej. W naszym przypadku bezzasadne by było stosowanie tych rzeczy, które ruszają myszką, że się świecimy na zielono, że jesteśmy przy komputerze, dlatego że praca jest zadaniowa i liczy się rezultat. Nie? I tak naprawdę, jeżeli ktoś z rana był na spotkaniu, powiedział, że to zrobi to zrobił, ale po południu godzinę go nie było, bo mył samochód, no super. No, to fajnie, że ten well-being właśnie fajnie sobie łączysz jedno z drugim. Z drugiej strony też jakby, ale na pewno są problemy z pracą zdalną, że jednak traci się kontakt z pracodawcą, z ludźmi i że wchodzi się w taką, powiedzmy, taką króliczą norę i my na przykład w Kainosie przeciwdziałamy temu, że jednak nawet jak ktoś zdalnie jest, no to tam raz w miesiącu, a ktoś na miejscu raz w tygodniu zalecamy, żeby był w biurze, że w tym biurze wtedy spotkania są, że jest kontakt z człowiekiem, a tylko skończąc myśl, w IT jest jeszcze inny problem, podwójne zatrudnienie, że ludzie są na tyle dobrzy, że nie muszą 8 godzin czegoś robić, że potrafią w dwóch pracach po 2 godziny zrobić i mają 2 etaty, nie? I to jest problem.
No i Zbigniew Markowski się już nie odezwie, przepraszam bardzo, bo czasu nam zabrakło, ale to zaczniemy od kolejnego spotkania. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, Szczepan Sakowicz, Zarząd Kainos, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center, Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy
Państwu.